Rozmowa dnia.
Za 21 minut, godzina 9, Maciej Trajanowski, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest dr Hubert Chorobaczewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, dzisiaj rezolucja w Parlamencie Europejskim w sprawie Polski. Wynik chyba jest przesądzony. Tutaj przed jeszcze wejściem na antenę rozmawialiśmy, że bukmacherzy niewiele mogliby zapłacić, gdyby przyjmowali zakłady. Jaki będzie wynik głosowania?
Tak, nawet przypuszczam, że nie wygłupialiby się, żeby robić takie zakłady.
Choć czasami zakłady polityczne są prowadzone.
Oczywiście, że są prowadzone, natomiast no tutaj i co prawda też teoretycznie mamy 4 projekty rezolucji, w związku z czym w zasadzie jest między czym wybierać, natomiast wiadomo, że w zasadzie ta połączone siły socjalistów i chadeków przegłosują rezolucję przez siebie przygotowaną.
Czyli nie ma wątpliwości, że dzisiaj Polska zostanie skarcona pogrozi Parlament Europejskim palcem za sprawę oczywiście Trybunału Konstytucyjnego. Czy to będzie miało jakiekolwiek konsekwencje dla Polski? Zacznijmy od politycznych. Czy w jakikolwiek sposób politycznie taka rezolucja w Parlamencie Europejskim wpływa na to, co się w Polsce dzieje, być może na rozwiązanie tego konfliktu wokół Trybunału?
Znaczy, no oczywiście jakiś tam wpływ będzie miało, ale myślę, że bardziej iluzoryczny. To znaczy, bo z perspektywy pozycji Polski w Unii Europejskiej, czy też w Europie w ogóle, no, ta rezolucja ma stosunkowo niewielkie dla Polski znaczenie. Polska jest już od pewnego czasu postrzegana jako swego rodzaju enfant terrible Unii Europejskiej. I ta rezolucja nie zmieni tego w żadnym stopniu i w żadną stronę, jak się wydaje. Przypomnę, że chociażby no, Viktor Orban też wielokrotnie był karcony tego typu dokumentami, tego typu...
No właśnie, Polska chyba idzie podobną drogą, co Węgry, prawda?
Podobną drogą. To znaczy, co prawda, Orban był w troszeczkę lepszej sytuacji niż Prawo i Sprawiedliwość, bo przynależał do największej frakcji parlamentarnej w Parlamencie Europejskim. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość jest w nieco gorszej sytuacji pod tym względem. Natomiast nie przypuszczam, żeby tutaj coś zmieniło z tej perspektywy. Oczywiście, jeżeli chodzi o krajowe podwórko, no to będziemy mieli znowu narrację, którą już doskonale znamy. To znaczy, z jednej strony będziemy słyszeć, Europa upomina się o demokrację w Polsce, demokracja w Polsce jest zagrożona. Z drugiej strony będziemy słyszeć targowica, donosiciele, dzień donosiciela i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj trudno spodziewać się jakichś istotnych zmian, bo to już wszystko znamy tak naprawdę.
Czyli politycznie tak naprawdę nic się nie dzieje, a być może jakiś ekonomiczny wpływ ta rezolucja będzie miała. Czy podobne zdania w Unii Europejskiej wpłynęły jakoś negatywnie na Węgry? Chyba nie, jak tak obserwuję to, co się działo przez ostatnie lata.
Nie, no nie wpłynęły, wręcz przeciwnie. Myślę, że Viktor Orban, idąc swoim własnym kursem, że tak powiem, nie zważając zupełnie na te rezolucje, które w temacie Węgier się pojawiały w Parlamencie Europejskim, realizował swoją własną politykę, nawet tam, gdzie Unia Europejska no, zgłaszała zastrzeżenia, co dla gospodarki węgierskiej jak widać na razie, podziałało dosyć dobrze. Także tutaj też myślę, że tutaj wielkich zmian nie będzie. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że Unia Europejska, problem braku, czy też problem demokracji w Polsce nie jest najważniejszym tak naprawdę problemem Unii Europejskiej. Unia Europejska ma dużo więcej naprawdę istotnych kłopotów i oczywiście Parlament Europejski musi zaznaczyć tutaj swoją obecność w pewnym sensie. To jest taka troszeczkę rywalizacja pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, żeby wypowiadać się w podobnych kwestiach i Parlament Europejski od pewnego czasu już próbuje poszerzać pole, na którym jest aktywny. Natomiast, no, tak jak mówię, nie jest to najważniejsza rzecz dla Unii Europejskiej z pewnością.
W takim razie po co Parlament Europejski takie rezolucje przyjmuje? Czy to jest ewentualnie jakaś broń polityczna polskich polityków, którzy przekonali swoje frakcje do tego, żeby zająć się sprawą Polski? Bo chyba samym politykom europejskim do niczego to nie jest potrzebne.
Więc być może właśnie politykom europejskim jest to potrzebne. Ja tutaj taką hipotezę stawiam, że politycy, zwłaszcza tych dwóch frakcji, lewicowej i chadeckiej, coraz częściej czują, że grunt pali im się pod nogami, że w Europie następuje pewne odwrócenie trendów, jeżeli chodzi o poparcia polityczne. Ono co prawda zaczyna się w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast może istnieć pewna obawa i pewne ryzyko, że ta zmiana trendów przesunie się także na Zachód. co znaczy, że oni mogą tracić władzę.
Czyli coraz bardziej prawicowe ugrupowania będą także w Europie Zachodniej zyskiwały na popularności. Tak, no, zresztą chyba już się dzieje, co obserwujemy.
Oczywiście, no, wzrost poparcia chociażby Marine Le Pen we Francji, pewne odwrócenie trendów w Hiszpanii. Tak, to oczywiście są trendy widoczne, a one pewnie wraz z problemem rozwoju kryzysu imigranckiego będą się nasilały.
Czyli tak naprawdę politycy europejscy boją się tego, co być może rozpoczyna, trendu, który być może rozpoczyna właśnie się w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Taka jest tutaj moja hipoteza.
Ale z drugiej strony Komisja Europejska zaczyna walczyć trochę o Polskę, bo zaczyna upominać Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wizy dla niewielu krajów, bodajże tam jest Polska, Rumunia, Chorwacja, zaczyna walczyć o wizy dla tych krajów do Stanów Zjednoczonych, o zniesienie tych wiz. Temat przeciągający, przewijający się przez przecież stosunki polsko-amerykańskie, ale także z Unią Europejską od lat. Czy to jest kolejny wybieg, czy jest realna szansa na zmianę polityki Stanów Zjednoczonych, chociażby wobec Polaków i do konieczności posiadania wiz?
Realnej szansy na razie moim zdaniem nie ma. Komisja Europejska oczywiście podejmuje temat i dobrze, że podejmuje temat, natomiast i będziemy słyszeć z pewnością, że będzie w najbliższych dniach i tygodniach groziła palcem Stanom Zjednoczonym, retorsjami, przywróceniem ruchu wizowego pomiędzy całą Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ale i Amerykanie, i Komisja Europejska doskonale zdają sobie sprawę, że jest to tylko grożenie palcem, że tak naprawdę te główne państwa Unii Europejskiej w ogóle nie są tym zainteresowane, bo to oznaczałoby przywrócenie wiz dla ich obywateli. W związku z czym tak naprawdę no, znowu z wielkiej chmury mały deszcz, jak się wydaje. A jest to znowu w mojej opinii pewna rozgrywka Komisji Europejskiej. No, trzeba pamiętać, że Komisja Europejska jest w pewnym, no, nazwijmy to delikatnie, sporze ze Stanami Zjednoczonymi nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od lat już. I myślę, że jest to jedna z kolejnych odsłon tego sporu właśnie.
I tutaj jawi się wizja i obraz Unii Europejskiej jako takiej instytucji, która zajmuje się sprawami, w których absolutnie nie ma nic do powiedzenia i tak naprawdę nic nie zmieni. Zarówno jeżeli chodzi o rezolucję i zarówno jeżeli chodzi o wizy.
Tak, no ja nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś zwolennika teorii spiskowych, bo to nie o spisek tutaj w tym wszystkim chodzi, tylko o bardziej takie wizerunkowe i PR-owskie działania, jak się wydaje, to znaczy odwracanie uwagi od tych rzeczywiście istotnych problemów europejskich, czyli problemu imigranckiego, problemu ryzyka Brexitu chociażby, tak?
I no właśnie, o tym się w ogóle nie mówi, że za chwilę Wielka Brytania przecież może wyjść z Unii Europejskiej.
Tak, nie jest wcale wykluczone, musimy pamiętać o tym, że no, zwłaszcza, że sytuacja jest dynamiczna i jakieś...
I wpływa na nią też na przykład kryzys imigrancki. Też,
tak.
Wszyscy się obawiają napływu imigrantów, także Brytyjczycy.
Oczywiście, że tak. I właśnie biorąc pod uwagę rozwój tego kryzysu i kontekst, w jakim się będzie odbywało głosowanie nad ewentualnym Brexitem, ryzyko Brexitu jest bardzo duże, a w mojej opinii ewentualny Brexit oznacza bardzo poważne turbulencje, bardzo poważne kłopoty wewnętrzne Unii Europejskiej. Kto wie, czy nie początek końca tej struktury.
Dobrze, przejdźmy do spraw lokalnych. W polityce lokalnej nie dzieje się zbyt dużo ostatnim czasem, ale pojawił się w Łodzi, gościł Kongres Samorządowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii, która w ostatnich wyborach nie dostała się do parlamentu, natomiast jest siłą faktycznie jeszcze w samorządzie, chociażby w łódzkim samorządzie, gdzie przecież jest koalicjantem i ma realny wpływ na władzę. Początek kampanii, początek odbudowywania Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który coraz bardziej traci, czy być może wizerunkowy i PR-owski zabieg?
Nie no, samo SLD zadeklarowało, że to łódzkie spotkanie to jest początek kampanii przed następnymi wyborami samorządowymi. No, wcześniej zaczynają, możemy powiedzieć,
no,
ale...
No, 3 lata powiedzmy sobie, no tak, tylko, do tych wyborów.
Znaczy to, ja abstrahując zupełnie od moich sympatii politycznych, które nie po tej stronie się mieszczą, mam spory szacunek dla umiejętności taktycznych nowego przywództwa SLD, znaczy przede wszystkim Włodzimierza Czarzastego. On doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że miejsce, w którym znalazło się SLD po ostatnich wyborach, jest miejscem no, absolutnie fatalnym i jest sytuacją zupełnie fatalną i jeżeli faktycznie ma się ten trend odwrócić, jeżeli SLD ma powrócić na jako istotny gracz na polską scenę polityczną, to nie można czekać do oficjalnych kampanii wyborczych, tylko ta kampania wyborcza na 3 lata jest absolutnie niezbędna. Natomiast no, czy ona przyniesie efekty, no to zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jaką narrację przygotuje SLD. Na razie ono jest takie troszeczkę, ta narracja jest taka troszeczkę nieczytelna właśnie. Znaczy z jednej strony kreuje się Sojusz Lewicy Demokratycznej na taką rozsądną, wyważoną opozycję. Z drugiej strony powiela taką narrację, która nie przyniosła korzyści w ostatnich kampaniach wyborczych. To znaczy narrację mówiącą o tym, że to oni są alternatywą wtedy, kiedy bije się centroprawica w Polsce, czyli Platforma z Prawem i Sprawiedliwością, to oni są rzeczywistą alternatywą. Ta narracja nie przyniosła efektu, a jest powielana w tej chwili.
Zastanawiam się, czy właśnie taki kongres może przynieść skutek, bo to jest taki zabieg bardzo medialny, podczas gdy największa chyba obecnie konkurencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli Partia Razem, wychodzi na ulicę, jest zupełnie w innym miejscu, jest z osobami o co prawda radykalnych poglądach, ale na ulicy, przy realnych problemach Polaków, czy też łodzian, czy mieszkańców województwa łódzkiego, a Sojusz Lewicy Demokratycznej dalej spotyka się na salonach.
Ja zwracam uwagę, że tutaj ten tytuł tego kongresu to był kongres samorządowy. To nie był po prostu kongres SLD, tylko kongres samorządowy nakierowany na bardzo wyraźny target, że tak powiem, SLD-owski, to znaczy na działaczy samorządowych. I kto wie, czy to nie jest jakiś tam pomysł rozsądny dla SLD na odrodzenie się na scenie politycznej, bo trzeba pamiętać, że samorządy, ten poziom polityki na poziomie samorządu, to jest miejsce, gdzie są tak naprawdę jest duża ilość stanowisk do obsadzenia, duża ilość mandatów, duże pieniądze, największe, najistotniejsze pieniądze są przelewane właśnie na tym poziomie i być może pokazanie, że innym działaczom, czy też niezdecydowanym jeszcze, że jest szansa zagospodarować ten obszar samorządowy, jest jakąś tam szansą dla SLD na odrodzenie się.
Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Hubert Chorbaczewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. We'll be right back.